chcemy spotkać się ze Słowem, szukać tego Słowa, które jest nam dane przez Kościół na najbliższą 16 już niedzielę w ciągu roku. Przyzywajmy Ducha Świętego, aby ten nas prowadził, aby ten nas umacniał. Przyzywajmy Ducha Świętego, aby ten oświecał nasze umysły, oczyszczał nasze serca, nasze uszy, nasze oczy, abyśmy słychali, słyszeli, widzieli i mogli te słowa wprowadzić w nasze życie. A dzisiejszym naszym przewodnikiem po liturgii słowa najbliższej 16 niedzieli w ciągu roku będzie ksiądz Łukasz Darowski, salwatorianin, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. Szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego, wszystkich państwa, którzy nas słuchacie. W dzisiejszym programie będziemy wspólnie rozważać Słowo Boże na najbliższą niedzielę. A będzie to 16 niedziela zwykła roku liturgicznego A. Pierwsze i drugie czytania są wyjątkowo krótkie, ale za to fragment Ewangelii według świętego Mateusza jest bardzo obszerny. Wybierzemy tą dłuższą wersję. Usłyszymy w nim dalszy ciąg przypowieści, które Pan Jezus głosi o Królestwie Bożym. Najważniejsza z nich to przypowieść o chwaście. Postaramy się dzisiaj dokładnie przyjrzeć tej przypowieści, w której Pan Jezus odsłania przed nami jedną z najtrudniejszych tajemnic ludzkiego życia. Jest nią tajemnica i zarazem problem zła. Skąd pochodzi zło? Jak sobie z nim radzić? I co sam Bóg czyni za złem? Są to niełatwe pytania, ale Ewangelia jest zawsze dobrą nowiną. Pomimo trudnego tematu, Pan Jezus pozostawia nam źródło nadziei. pokazuje, że zło nie ma ostatniego słowa. Nie tylko zostanie ostatecznie pokonane na końcu czasów, ale już tu na ziemi nie będzie mogło się oprzeć mocy Bożej i dynamice Królestwa Bożego. Niech ta nadzieja umocni dzisiaj nasze serca, szczególnie wtedy, gdy w osobistym życiu doświadczamy różnych odmian zła. Niech to rozważanie i spotkanie ze Słowem pomoże nam w codziennych zmaganiach, abyśmy z cierpliwością i wytrwałością pełnili wolę Bożą. Zapraszam więc bardzo serdecznie do modlitwy i do wspólnego rozważania Słowa Bożego na najbliższą niedzielę.
Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma prócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie sądzisz niesprawiedliwie. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo świadomych. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie. I rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. Tak postępując, nauczyłeś lud swój, że sprawiedliwy powinien być dobrym dla ludzi i wlałeś swoim synom wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie.
Pierwsze czytanie wprowadza nas w główną tematykę dzisiejszego Słowa Bożego. Jest to czytanie z Księgi Mądrości, a więc jednej z najmłodszych ksiąg Starego Testamentu. Najmłodszej, czyli najbardziej zbliżonej do czasów Pana Jezusa. Jest to księga, która zachęca do szukania i poznania samego Boga. Jest ona przeobfitym źródłem pięknych i głębokich wypowiedzi o Bogu, które przemawiają prosto do serca. Jest pełna obrazów i gorących zachęt wyrażonych bezpośrednio do czytelnika, a więc do każdego z nas. Już w pierwszych wersetach kieruje do nas zachętę. Myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Daje się bowiem znaleźć tym, co go nie wystawiają na próbę. Objawia się takim, którym nie brak wiary w Niego. Ta pierwsza zachęta w Księdze Mądrości ilustruje jej najważniejsze przesłanie. Otóż Bóg pozwala się człowiekowi poznać. Innymi słowy, Bóg pozwala mi wejść ze sobą w relacje. Mało tego, nie tylko pozwala, ale zaprasza. Kruche stworzenie jest zaproszone przez wszechmocnego Boga do osobistej relacji, więzi, do poznania Go. Z tego zaproszenia do osobistego spotkania z Bogiem tchnie niezwykle czuła miłość. Bogu nie przeszkadza moja małość, kruchość, nawet grzeszność. Bóg zaprasza mnie do tego, abym został Jego przyjacielem. Niesłychana to prawda, ale tak właśnie jest. Jakie są warunki tej relacji? Zwykłe, proste, ludzkie. Autor księgi pisze: myślcie o Panu właściwie i szukajcie Go w prostocie serca. Tak jak w każdej relacji potrzebna jest po prostu szczerość intencji, tak Bóg ukrywa się przed ludźmi, którzy wystawiają Go na próbę, są obłudni, nieszczerzy. Objawia się jednak tym, którym nie brak wiary w Niego. Zapamiętajmy sobie mocno te pierwsze wersety Księgi Mądrości. Pozwolą nam zrozumieć, Dlaczego w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus będzie mówił w przypowieściach? Spotyka się tam z brakiem wiary, z obłudą, z nieszczerością. Dlatego nie może się w pełni objawić swoim słuchaczom. Pomimo głębokiej miłości i pragnienia wejścia z człowiekiem w relację przyjaźni, musi się niejako ukrywać właśnie w przypowieściach. Zachęca w ten sposób do głębszego zastanowienia się, do oczyszczenia swojej intencji i do szczerego szukania, odkrywania Bożych tajemnic. A jakie to tajemnice? W wysłuchanym przez nas pierwszym czytaniu na pierwszy plan wyłania się tajemnica Bożego sądu, Bożego postępowania wobec zła. Usłyszeliśmy następujące słowa o Bogu. Podstawą Twojej sprawiedliwości jest Twoja potęga. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Z jednej strony autor Księgi Mądrości podkreśla Bożą potęgę, która sprawia, że jest w stanie wszystkim władać sprawiedliwie. Nie istnieje więc jakaś obca i większa siła, która mogłaby zagrozić potędze Boga. Jest On wszechmocny i dlatego ma moc sprawiedliwie sądzić wszystko. Z drugiej jednak strony, Bóg panuje w sposób litościwy. Pomimo swojej potęgi i świętości, wszystko oszczędza. Okazuje swoją potęgę i moc tylko w szczególnych przypadkach. Autor biblijny pisze: moc swą przejawiasz, gdy się nie wierzy w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo świadomych. Pomimo tej prawdy o Bożym karaniu, autor podkreśla, że jest to wielka tajemnica. Pisze: potęgą władasz, a sądzisz łagodnie. I rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy moc, gdy zechcesz. To ostatnie zdanie dotyka głównego tematu dzisiejszej liturgii słowa. Jest to problem zła. Jak to jest, że Bóg, choć jest wszechpotężny, nie tylko pozwala na istnienie zła, ale nie wykorzystuje swej mocy, aby od razu to zło słusznie osądzić i ukarać? Dlaczego tak często sądzi łagodnie, z wielką wyrozumiałością? Dlaczego nie okazuje swojej potęgi i nie wykorzeni zła w zarodku? Są to pytania, na które Pan Jezus będzie odpowiadał w dzisiejszej Ewangelii.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, Duch Święty przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą.
Święty Paweł w swoich licznych podróżach misyjnych dotarł do wielu ważnych miast starożytnego świata, szczególnie tych wokół basenu Morza Śródziemnego. Dotarł do Aten, Koryntu i wielu innych. Jednak niewątpliwie najważniejszym miastem ówczesnego świata był Rzym, stolica imperium. Święty Paweł pod koniec swojego życia bardzo starannie przygotował się do ewangelizacji w tym wielkim mieście. Przed swoim przyjazdem wysłał do Rzymian długi list. W ten sposób chciał przygotować ich serca na prawdę Ewangelii. W tym liście zamieścił to, co najważniejsze – prawdę o zbawieniu, które Bóg ofiaruje zarówno Żydom, jak i poganom. Jest to jego główny i najważniejszy punkt nauczania. Wszyscy zostaliśmy zbawieni w Jezusie Chrystusie. Ta prawda nie jest jednak łatwa do przyjęcia, szczególnie w kontekście licznych prześladowań chrześcijan, które miały wtedy miejsce. Rodzi się wiele pytań, na które święty Paweł odpowiada w swoim liście. Najtrudniejsze z nich dotyczą cierpienia. Jak to jest, że pomimo zbawienia w Jezusie Chrystusie, chrześcijanie nadal doświadczają cierpienia? Skoro Jezus raz na zawsze zwyciężył wszelkie zło na drzewie krzyża, to dlaczego wierzący w Niego chrześcijanie nie doświadczają obiecanej chwały? Są poniewierani, prześladowani, a wielu z nich doświadczyło męczeństwa. Musimy pamiętać, że w czasach świętego Pawła pierwotny Kościół był przede wszystkim kościołem męczenników. Przecież sam święty Paweł został stracony mieczem właśnie w Rzymie. A zatem przed świętym Pawłem stoi trudne zadanie przekazania nauki o cierpieniu w kontekście kościoła prześladowanego. Święty Paweł tłumaczy tajemnicę cierpienia w 8 rozdziale swojego listu. Pisze tak. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. A więc z jednej strony są teraźniejsze cierpienia, a z drugiej przyszła chwała. Czyli owszem, jesteśmy już zbawieni w Chrystusie, ale chwała czeka nas dopiero w przyszłym świecie. Święty Paweł porównuje tę rzeczywistość do obrazu rodzącej kobiety. Pisze, wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. W tym obrazie zawarta jest nadzieja. Podobnie jak rodząca kobieta, doświadczając bólu i cierpienia, nastawiona jest na radość narodzin, tak też chrześcijanie, pomimo doczesnych prześladowań, zwracają swoje serca ku niebu. Święty Paweł pisze więc o nadziei. Pisze tak. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak nie oglądając spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Nadzieja jest więc niezwykle ważna, gdy w swoim życiu doświadczamy bólu i cierpienia. Święty Paweł nie kończy jednak na samej nadziei. Wskazuje na źródło, z którego należy czerpać siły do walki z przeciwnościami. Tym źródłem jest Duch Święty, o którym usłyszeliśmy w dzisiejszym drugim czytaniu. To właśnie Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Wspomaga przede wszystkim nasze modlitwy, które Kościół zanosi do Boga, szczególnie w trudnych czasach prześladowań. To właśnie modlitwa Kościoła, wspomagana błaganiem Ducha, dodaje mocy w słabości i cierpieniu, aby wypełniła się wola Boża.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się wziął na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwastu nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Inną przypowieść im opowiedział. Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach. Powiedział im inną przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż się wszystko zakwasiło. To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo proroka: otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata. Wtedy odprawił tłumy i wrócił do domu. Tam przystąpili do niego uczniowie i prosili go: wyjaśnij nam przypowieść o chwaście. On odpowiedział: tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Nieprzyjacielem, który posiał chwast, jest diabeł. Żniwem jest koniec świata, a żeńcami są aniołowie. Jak więc zbiera się chwast i spala ogniem, tak będzie przy końcu świata. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego zgrzytnie zębów, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości, i wrzucą ich w piec rozpalony, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha.
Bardzo ważna zasada w interpretowaniu Pisma Świętego brzmi: od kontekstu do tekstu. Bez uwzględnienia tej zasady nie można dobrze zrozumieć żadnego tekstu lub wypowiedzi. Każdy tekst, każda wypowiedź ma swój kontekst. Dlatego na początku postarajmy się umiejscowić wysłuchany przez nas fragment 13 rozdziału Ewangelii Mateusza w całości jego działania, jego dzieła. To pozwoli nam odkryć najważniejsze problemy, z którymi zmaga się Jezus w swoich przypowieściach. Jakie to problemy? Otóż jesteśmy w 13 rozdziale, czyli mniej więcej w połowie Ewangelii. Pan Jezus jest już dobrze znany w Palestynie. Idą za Nim wielkie tłumy. Zbierają się wokół Niego, słuchają Jego nauki. Pan Jezus wygłosił już 2 wielkie mowy. W sumie będzie ich 5. Jesteśmy więc świadkami 3 wielkiej mowy Pana Jezusa. W tej mowie głosi naukę o Królestwie Bożym w formie przypowieści. Już sama forma przypowieści sygnalizuje nam problem, z którym Pan Jezus zmaga się w tej części Ewangelii. Tym problemem są narastające podziały wśród tych, którzy Go słuchają. Poprzednie 2 rozdziały, a więc 11 i 12, opisują niezrozumienie i złośliwe zarzuty względem Jezusa. Jakie to zarzuty? Jedni mówią o Jezusie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. inni, mianowicie faryzeusze, zarzucają mu nieprzestrzeganie szabatu. Gdy Pan Jezus uzdrowił w szabat człowieka z uschłą ręką, faryzeusze, jak pisze ewangelista, wyszli i odbyli naradę przeciw niemu, w jaki sposób go zgładzić. Największym jednak sprzeciwem wobec wielkich cudów Jezusa były słowa faryzeuszów, że mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy. Było to bluźnierstwo, które Pan Jezus mocno napiętnował. Nazwał wtedy faryzeuszów plemieniem żmijowym. Bardzo mocne określenie. Widzimy więc, że klimat wokół Jezusa i Jego uczniów staje się coraz trudniejszy. Owszem, wielkie tłumy nadal Go słuchają, ale wśród tych tłumów jest coraz więcej niezrozumienia, podziałów, a nawet wrogości. Dlatego Pan Jezus w trzeciej wielkiej mowie nie naucza już wprost, mówi w przypowieściach. Czy jest to jakaś nowość w Biblii? Nie. Pan Jezus odwołuje się tutaj do pięknej biblijnej tradycji mądrościowej. Mądrość Boża przekazywana jest właśnie poprzez przypowieści. Poznają ją tylko ci, którzy będą jej szukać szczerym i otwartym sercem, jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu. I tutaj z całą mocą pojawia się główny problem. Jest to problem zła. Przypowieść Pana Jezusa z 13 rozdziału dotyczy właśnie tego problemu, problemu zła. Skąd bierze się zło, jak radzić sobie ze złem i co Pan Bóg robi ze złem? To są główne pytania dzisiejszego fragmentu Ewangelii. Myślę, że są to pytania niezwykle aktualne także dziś. Pan Jezus nie tylko odpowiada na te pytania, ale ukazuje nadzieję, która jest zawsze właściwą perspektywą w odniesieniu do zła. Przejdźmy więc teraz do tekstu przypowieści. Jest to przypowieść o chwaście. Zauważmy, że rozpoczyna się ona bardzo podobnie do poprzedniej przypowieści Pana Jezusa. Oto siewca wyszedł siać. Skoro obie przypowieści podobnie się zaczynają i opisują podobne wydarzenie z życia na roli, to musi w tym być jakiś szczególny zamysł. Zobaczmy więc, dlaczego Pan Jezus opowiada podobne do siebie przypowieści. Nie mamy tutaj czasu, aby teraz przeczytać tę pierwszą przypowieść, ale wysłuchaliśmy jej w poprzednią niedzielę. Dla przypomnienia, Pan Jezus opisywał w niej rodzaje gleby, na której rośnie ziarno. Głównym problemem było pytanie, od czego zależy owocowanie zasianego ziarna. Pamiętamy, że owoc zależy od rodzaju gleby. Tą glebą było ludzkie serce. To właśnie od kondycji serca zależał owoc. Stokrotny, sześćdziesięciokrotny czy trzydziestokrotny. Pan Jezus tej pierwszej przypowieści skupił się na rodzajach gleby. Dokładnie opisał to wszystko, co przeszkadza w owocowaniu. Niezrozumienie słowa, brak korzenia i niestałość, które prowadzą do załamania pośród prześladowań, troski doczesne, które zagłuszają słowo, także zostaje bezowocne. Można powiedzieć, że w pierwszej przypowieści Pan Jezus opisał zło wewnętrzne, zło, które dotyka serca człowieka i przeszkadza w przyjmowaniu Słowa Bożego. W drugiej przypowieści, a więc w tej, którą usłyszeliśmy dzisiaj, chodzi o zło zewnętrzne. Pan Jezus opisuje pojawienie się chwastu, którego źródłem jest tajemniczy nieprzyjaciel. Zatem obie przypowieści opisują ten sam główny problem, problem zła, które przeciwstawia się rozwojowi Królestwa Bożego w ludzkich sercach. W pierwszej przypowieści jest to zło wewnętrzne, kondycja naszego serca, a w drugiej jest to zło zewnętrzne, chwast podrzucony przez nieprzyjaciela. Poznaliśmy więc kontekst i główny problem dzisiejszej perykopy. A teraz przejdźmy do szczegółów, do egzegezy. Jak już słyszeliśmy wcześniej, przypowieść Pana Jezusa rozpoczyna się podobnie do poprzedniej. Opisuje człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Warto zauważyć, że Pan Jezus podkreśla fakt, że posiał on tylko dobre nasienie. Staje się to od razu czytelne, gdy już w następnym zdaniu pojawia się chwast, a więc złe nasienie. W kolejnym wersecie czytamy: gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu pomiędzy pszenicę i odszedł. W ten sposób Pan Jezus bardzo mocno rozróżnia źródło dobrego i złego nasienia. Odpowiada tutaj na pytanie, skąd bierze się zło. Klucz do odpowiedzi na to pytanie znajduje się w charakterystyce tego nieprzyjaciela. Kim on jest? Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest kimś, kto nie może wiele zaszkodzić. Działa w nocy, a więc boi się jawnej konfrontacji. Sieje chwast, ale nie może zniszczyć dobrego ziarna. Widzimy, że nieprzyjaciel ma bardzo ograniczone możliwości. Kiedy jednak popatrzymy na to opowiadanie z perspektywy rolnika w Palestynie 2000 lat temu, to w całej pełni zobaczymy ogromną złośliwość nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel, a zasiał chwast, który w języku greckim brzmi zizania. Jest to słowo, które w całej Biblii pojawia się tylko w tej przypowieści. Większość biblistów uważa, że chodzi tutaj o życicę roczną. Nasiona tej rośliny zostały znalezione wśród nasion pszenicy podczas prac archeologicznych w Palestynie. Pochodziły z okresu wielu tysięcy lat przed Chrystusem. Charakterystyczne dla tej rośliny jest to, że patrząc na samo ziarno, bardzo trudno ją odróżnić od pszenicy. Dlatego oddzielenie jej od dobrego ziarna było w czasach Pana Jezusa raczej niemożliwe. Stąd zasadne pytanie sług, którzy pytają gospodarza: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? W ten sposób słudzy mogą delikatnie sugerować, że być może życica była zmieszana razem z pszenicą już przed zasiewem. Jednak odpowiedź siewcy jest krótka i nie pozostawia żadnych złudzeń. Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Ta wymiana zdań pomiędzy siewcą i sługami jest bardzo ważna. Zaprzecza ona ludzkim domysłom, że to siewca jest odpowiedzialny za pojawienie się zła, a więc sam Syn Człowieczy. Pełną odpowiedzialność za pojawienie się zła ponosi więc nieprzyjaciel, a więc diabeł, którego Pan Jezus demaskuje w wyjaśnieniu tej przypowieści. Wracając do opisu życicy, bardzo ważny jest również fakt, że jest to roślina trująca. Nawet mała ilość powoduje bóle głowy, wymioty, a nawet ślepotę. W większych dawkach jest dla człowieka śmiertelna. Nie można jej więc bagatelizować. Nie jest to tylko zwykły chwast. Musi zostać oddzielona od pszenicy. W przeciwnym razie cały plon zostanie skażony i bezużyteczny. Warto tutaj wspomnieć, że złośliwe sianie życicy na cudzym polu było znane i surowo karane w prawie rzymskim. Nie była to więc jakaś zwykła złośliwość, ale bardzo poważny zamach na cudze plony, a nawet na ludzkie życie. Te szczegóły są ważne, ponieważ pozwalają nam lepiej ocenić ogromne zagrożenie, które grozi siewce i jego polu. Pozwalają również lepiej ocenić ogromną złośliwość nieprzyjaciela, który zasiał chwast. Wiemy już więc, skąd się wzięło zło i z jakim złośliwym nieprzyjacielem mamy do czynienia. Ale pozostaje kolejne pytanie. Co teraz robić? Jak poradzić sobie z tym złem? Słudzy w dzisiejszej Ewangelii sugerują odpowiedź i pytają Pana: chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? Wtedy ich Pan odpowiada bardzo rozsądnie i zgodnie ze starożytną praktyką. Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Kiedy życica rośnie wraz z pszenicą na polu, to wiąże się z nią systemem korzennym. Wyrywanie chwastu grozi więc uszkodzeniem samej pszenicy. Oddzielenie chwastu od pszenicy jest możliwe więc tylko podczas żniwa. Możemy sobie wyobrazić taką pracę. Staranne oddzielanie każdego kłosa podczas żniw. Z jednej strony jest to na pewno niesamowicie nużąca praca, a z drugiej strony niezwykle odpowiedzialna. Jeśli choć mała część ziaren życicy przedostanie się do zbiorów, to odróżnienie ich od ziaren pszenicy będzie niemożliwe i cały plon trzeba będzie spalić jako skażony. A zatem odpowiedź siewcy jest prosta. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Myślę, że warto się tutaj zatrzymać i pomyśleć, jak to się ma do mojego codziennego życia. Jak ja odpowiadam na zewnętrzne zło. Na pewno wymagania Pana Jezusa nie są łatwe. Mamy naturalną skłonność do osądzania natychmiastowego karania tego, kogo uznaliśmy za winowajcę. Problem jest jednak w tym, że łatwo możemy się mylić i kogoś skrzywdzić. Nie mamy wglądu w ludzkie serca, a więc nie potrafimy właściwie ocenić intencji. Ulegamy też różnym lękom, stereotypom, sugestiom itd. A gdyby tego było mało, to ludzkie serce jest skomplikowane. Żyjemy więc w świecie, w którym życica jest korzeniami mocno powiązana z pszenicą. Pan Jezus wymaga więc od nas cierpliwości. Pozwólcie obojgu ruść aż do żniwa. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na zło? A co na to wszystko Pan Bóg? Przypowieść Pana Jezusa nie pozostawia tego pytania bez odpowiedzi. Siewca odpowiada sługom bardzo wyraźnie. Mówi: w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie, pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. W wyjaśnieniu przypowieści Pan Jezus mówi do swoich uczniów jeszcze dosadniej. Jak więc zbiera się chwast i spala w ogniu, tak będzie przy końcu świata. Syn człowieczy pośle aniołów swoich. Ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia oraz tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Warto zwrócić tutaj uwagę na rozpalony piec. Słowo piec z greckiego kaminos w Nowym Testamencie pojawia się tylko dwa razy, właśnie w Ewangelii Mateusza. Opisuje ostateczną karę na końcu czasów. Święty Mateusz pisał do chrześcijan pochodzenia żydowskiego, którzy dobrze znali Stary Testament. A tam rozpalony piec pojawia się dosyć często jako obraz kary i oczyszczenia. Opis zniszczenia Sodomy i Gomory zawiera ten wyraz, ale także późniejsze księgi Ezechiela i Jeremiasza używają obrazu rozpalonego pieca. Najwięcej razy, bo aż 18, pojawia się to słowo w księdze Daniela w 3 rozdziale. Jest to fragment, w którym Szedrak, Meszak i Abednego są wrzuceni do rozpalonego pieca przez króla Nabuchodonozora. Jest to kara za wierność najwyższemu Bogu. Bóg jednak ratuje swoje sługi z rozpalonego pieca. Sprawia, że ogień nie czyni im żadnej szkody. Widząc to, Nabuchodonozor powiedział: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, aby uratował swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, aby nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Bo nie ma innego Boga, który by mógł zapewnić ratunek jak ten. Kiedy czytamy przypowieść Pana Jezusa w kontekście Księgi Daniela, to wyłania nam się obraz Boga, który ma pełną władzę nie tylko nad złem, ale także nad wymierzeniem kary, której symbolem jest rozpalony piec. W obu przypadkach pojawia się nadzieja. W pierwszym przypadku, a więc w oddzielaniu chwastu od pszenicy, Bóg objawia się jako bardzo cierpliwy. Ma moc całkowitego zniszczenia zła, ale tego nie robi. Pozwala rość wszystkim aż do czasów żniwa, końca świata. Pozostawia więc czas na nawrócenie. Ta cierpliwość Boga nie jest jednak oznaką niemocy lub pobłażliwości. Ostateczna sprawiedliwość w Królestwie Niebieskim zostanie przewrócona przy końcu świata. Niemniej jednak Bóg nie jest niewolnikiem swojej sprawiedliwości. Ma moc wyrwać człowieka nawet z rozpalonego pieca, jak wyrwał swoje sługi w Księdze Daniela. Czy w ten sposób Pan Jezus w swojej przypowieści sugeruje, że kara dla synów złego przy końcu świata będzie tymczasowa, że jest dla nich jakaś nadzieja? O tym tekst nie mówi nic. Pan Jezus kończy swoją przypowieść słowami: wtedy sprawiedliwi jaśnieć będą jak słońce w królestwie Ojca swego. Podsumowując, czas, który jest nam dany tu na ziemi, jest czasem, w którym Bóg pozwala, aby dobrzy i źli ludzie żyli razem. Oznacza to, że wzrost Królestwa Bożego tu na ziemi będzie napotykał na opór, będzie związany z walką. W pierwszych wiekach Kościoła, gdy Ewangelia Mateusza była po raz pierwszy czytana, wydawało się, że potęga zła jest nie do zwyciężenia. Powszechne prześladowania chrześcijan w Imperium Rzymskim zdawały się skutecznie tamować wzrost Kościoła Chrystusowego. A jednak w tej walce dobra ze złem istnieje pewne prawo, które Pan Jezus wyjaśnił w kolejnych dwóch przypowieściach. Jest to prawo, które daje nadzieję i pozwala cierpliwie znosić zło, które uderza w uczniów Chrystusa. Jest to prawo tajemniczego wzrostu Królestwa Niebieskiego. Prawo zawarte w przypowieści o ziarnku gorczycy i o zaczynie. W przypowieści o ziarnku gorczycy Pan Jezus podkreśla, że Królestwo będzie się dynamicznie rozwijać, pomimo swojego małego rozmiaru. Z tego małego nasionka powstanie Kościół, który będzie schronieniem ptaków podniebnych. Obraz Wielkiego Królestwa, w którym gromadzi się wiele ludów na wzór ptaków, które wiją sobie gniazda w gałęziach drzewa. Ta dynamika rozwoju Królestwa Bożego była niewątpliwie charakterystyczna dla pierwszych wieków Kościoła. A dzisiaj? Wydaje się, że Kościół w sekularyzowanym świecie nie będzie się rozwijał. Niektórzy nawet zapowiadają, że w pewnych miejscach przestanie istnieć. A zatem zło znowu wydaje się większe, tak jak w pierwszych wiekach prześladowań. Papież Benedykt XVI przypomniał jednak tę zasadę, którą Pan Jezus uczył w przypowieści o ziarnku gorczycy. Przypomniał ją w kontekście sekularyzacji dzisiejszych czasów. Napisał, że Kościół w swojej misji ewangelizacyjnej nie powinien próbować przyciągać wielkich mas ludzi za pomocą nowych, bardziej wyrafinowanych metod. Powinien zdobyć się na odwagę rozpoczęcia od nowa, z pokorą, od skromnego ziarenka, pozwalając Bogu zrządzić, kiedy i jak ma się on rozwinąć. A rozwinie się tak, jak w przypowieści o zaczynie. Mała ilość zaczynu zakwasiła 3 miary mąki, czyli około 27 kilogramów. Jest to wystarczająca ilość, aby przygotować chleba na wielką ucztę, a uczta to częsty obraz Królestwa Niebieskiego. A więc ilościowo mała wspólnota wiary ma w sobie Bożą moc przemienić wielkie rzesze. Podsumowując, Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii naucza o jednej z największych i najtrudniejszych tajemnic, tajemnicy zła. Za pomocą przypowieści odpowiada na pytanie, skąd się bierze zło, jak sobie z nim radzić, i co Bóg robi ze złem. I chociaż Bóg pozwala, aby dobro i zło istniało razem na tym świecie i w obliczu zła wzywa nas do cierpliwości, to jednak daje również ogromną nadzieję w przypowieściach o ziarnku gorczycy i o zaczynie. Daje nadzieję, że nawet najmniejsze dobro ma w sobie Bożą moc przemieniać świat.
A my chcemy teraz wspólnie podzielić się swoimi spostrzeżeniami, swoimi przeżyciami, też tym wszystkim, co Pan Bóg mówi do nas w tymże słowie, słowie, które jest do nas kierowane na najbliższą 16. niedzielę w ciągu roku, przypomnę, w naszym dzisiejszym programie Szukając Słowa Bożego, naszym przewodnikiem po liturgii słowa 16. niedzieli zwykłej jest ksiądz Łukasz Darowski, salwatorianin, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonie w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. A dla tych, którzy słuchają nas poza granicami naszej ojczyzny, 48 do kierunkowy do Polski, a następnie 56 655 23 55 23 33 i 56 655 23 66. I odbieramy pierwsze telefony. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Janusz z południa Polski.
Witamy, panie Januszu.
Powtórzę pewien fragment i zadam do niego pytanie z Ewangelii. Syn Człowieczy pośle aniołów swoich, ci zbiorą z jego królestwa wszystkie zgorszenia i tych, którzy dopuszczają się nieprawości i wrzucą ich w piec rozpalony. Czyli z tego wynika, że w piec rozpalony zostaną wrzuceni grzesznicy i oni poniosą karę tego ognia. Natomiast jest też tutaj mowa o tym, że aniołowie Syna Człowieczego zbiorą z jego królestwa też wszystkie zgorszenia. I w związku z tym chciałem zapytać, co to znaczy, że zostaną zebrane wszystkie zgorszenia i co się ewentualnie z tymi zgorszeniami stanie. Dziękuję.
Bardzo dziękujemy, panie Januszu. I słowa księdza.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Tutaj no, samo zgorszenie jako takie jest pewnym słowem, które jest abstrakcyjne. Nie ma czegoś takiego fizycznego jak zgorszenie. Oczywiście to dotyczy wszystkich uczynków, które są gorszące, a uczynki zawsze są popełniane przez ludzi. A więc zatem jeśli Syn Człowieczy pośle swoich aniołów, aby zebrali ze swojego królestwa wszystkich tych, którzy dopuszczają się nieprawości, to wraz z tym usunie również wszelkie zgorszenia, a więc nie będzie ludzi, złych ludzi, którzy będą tych zgorszeń się dopuszczać. Więc myślę, że to jest takie dopełnienie po prostu tego, co Pan Jezus mówi o tych, którzy dopuszczają się nieprawości.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Jacek z Rumi.
Witamy, panie Jacku.
Jak słuchamy, jak Pan mówi do żeńców, że mają poczekać dopiero do zbiorów i wtedy oddzielać konkol od dobrej pszenicy, no to tak naturalnie odczuwam nawet, że da się zło od dobra oddzielić. No ja osobiście chciałbym się znaleźć w tej pszenicy. Pewnie wielu słuchaczy chciałoby tak. Nie wiem, czy są tacy, którzy by chcieli do piekła pójść, ale chcemy do nieba iść. No ale obserwując znowuż swoje sumienie, widać, że no są tam i elementy zła, i elementy dobra. Święty Paweł mówił, że chciałbym dobrze, a czynię, a wychodzi mi źle w swoich listach. No i pewnie tak jest i w naszych sumieniach. Wygląda na to, że tak jakby nie dało się oddzielić w naszych sumieniach dobra od zła. No, odczuwam, że jest pewien taki dramatyzm tej całej sytuacji. Jedyne, co mnie pociesza w tej sytuacji, to to, że Pan Jezus nieraz w pewnej sytuacji mówi, że u ludzi jest to niemożliwe, żeby wszyscy poszli do nieba, czy w ogóle ktokolwiek poszedł do nieba, ale u Boga jest to możliwe. I ten kontekst tego zła i dobra, które walczy w nas, w naszych sumieniach, jest takim jakimś dramatyzmem, przynajmniej dla mnie, że nie da się idealnie oddzielić dobra od zła w nas, wewnątrz nas. Jak to będzie przy sądzie ostatecznym? Jak to oddzielenie jest, skoro dopuszczamy się i dobrych czynów, i jakichś takich czynów miłości, i zarazem i spowiadamy się i czynimy zło? No tak, to tyle bym miał w tej sytuacji. Prosiłbym ewentualnie o jakiś komentarz do tego.
Bardzo, bardzo dziękujemy, panie Jacku. Pozdrawiamy i prosimy księdza.
Dziękuję za bardzo głębokie pytanie. Rzeczywiście one dotyka istoty dzisiejszej Ewangelii i także kontekstu tej Ewangelii. Zauważmy, że kiedy Pan Jezus wyjaśnia tą przypowieść, to mówi, że złym nasieniem są synowie złego. Bardzo mocne określenie. I pamiętajmy, że mówi to do ludzi, którzy patrzą złym okiem na Niego. Często są to faryzeusze, ludzie nieszczerzy, którzy chcą Pana Jezusa podchwycić na słowie. Jest to też powód, dla którego Pan Jezus poniekąd mówi w przypowieściach. A więc celem tych przypowieści jest poruszenie ich sumień, a więc nawrócenie. Pan Jezus nie mówi tego tylko do swoich uczniów, ale właśnie mówi to do ludzi, którzy nie chcą Go słuchać, a więc są wrogo do Niego nastawieni, chcą Go zgładzić, chcą, nie podoba im się po prostu Pan Jezus. I dlatego Pan Jezus mówi tak ostro, porusza ich sumienia. Mówi, że nie ma miejsca na to, żeby być pomiędzy. Że na końcu czasów będzie bardzo kategoryczne rozróżnienie. Albo się opowiemy za Jezusem, albo się opowiemy za złym. Nie można być pomiędzy. Dlatego my z perspektywy naszej jako chrześcijanie opowiadamy się za Jezusem. I pomimo tego, że faktycznie grzeszymy i że często popadamy w różne słabości, to jednak poprzez nasz chrzest i poprzez nasze świadectwo wiary, no idziemy za Jezusem, przynajmniej chcemy, jest to naszym głównym celem. Jesteśmy w tym mniej lub bardziej słabi, ale jednak stajemy po stronie Pana Jezusa tak bardzo świadomie. Natomiast w tej przypowieści synowie złego to są ci, którzy kategorycznie ustawiają się jako w opozycji do Pana Jezusa. To są ci, którzy nie chcą mieć z Jezusem nic wspólnego, a wręcz chcą Go uśmiercić, chcą zadać Mu po prostu śmierć. Więc taka byłaby tutaj właśnie różnica w kontekście tych ludzi, do których Pan Jezus wypowiada tą przypowieść.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Kłania się Daniel z Centralnej Polski. Witam ojca Wacława i witam wszystkich słuchaczy i gościa w studiu. No więc tutaj ta przypowieść jest też kontynuacją do jutrzejszej Ewangelii, gdzie Maria Magdalena, którą jutro wspominamy, wierzyła Panu Jezusowi, kochała Go. Wielokrotnie Pan Jezus ją uzdrawiał, wypędzał złe duchy i ona Mu zaufała, czyli wierzyła całym sercem, płacząc. Pan Jezus objawił się jako ogrodnik i powiedział: kobieto, dlaczego płaczesz? Bo wiedział, że jest wiara. I tutaj w tej niedzielnej Ewangelii też Pan Bóg nas zachęca do wiary, że jeżeli będziemy wierzyć, będziemy wypełniać Jego słowa, ufać przede wszystkim w Pismo Święte i to, co jest napisane, wierzę, że tak jak powiedział, staniemy po tej dobrej stronie. A na razie musimy, jak to ksiądz powiedział, dojrzewać z tym złem, które no niestety, ale jest coraz więcej na świecie. Tak ja to rozumiem i też mam ogromne zaufanie, że w odpowiednim momencie Pan Bóg zainterweniuje. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze, panie Danielu, bardzo serdecznie dziękujemy. Księże, słowo komentarza?
Rzeczywiście, Maria Magdalena jest takim bardzo dobrym przykładem, bo faktycznie jest właśnie grzesznicą, byśmy powiedzieli, która jednak doświadcza Bożego miłosierdzia. I właśnie wiara pozwala jej, i miłość, wiara i miłość pozwala jej przybliżyć się do Jezusa i stanąć po Jego stronie. Więc to ona Jemu zaufała. Nie prawu, nie faryzeuszom, nie tym, którzy ją właśnie wytykali palcami, ale zaufała Jezusowi do tego stopnia, że całkowicie zmieniła swoje życie, poszła za Nim. I jest takim wzorem właśnie też dla nas, dla chrześcijan, dla tych, którzy zadeklarowali się poprzez chrzest, poprzez sakramenty, poprzez wyznanie wiary, że idziemy za Jezusem, ale jednak mamy też taką świadomość, że jesteśmy słabi, jesteśmy też grzeszni. I tak jak Maria Magdalena, chcemy powierzać się właśnie Jezusowi, bardzo ufni w Jego miłosierdzie, że nie zostawi nas samych, ale że pozwoli nam i doda nam sił, tak jak to było w czytaniu. Właśnie ten Duch Pocieszyciel, Duch Święty, który jest tym, który modli się za nas właśnie nawet wtedy, kiedy my sami nie potrafimy. A więc jest ten moment nie tylko nadziei, ale takiej bardzo konkretnej pomocy, którą daje nam sam Chrystus, a mianowicie właśnie Ducha Świętego, który pozwala nam pomimo naszej grzeszności przybliżać się do Boga.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Teresa.
Witamy Pani Tereso, prosimy bardzo.
Ja tak chciałam skojarzyć te trzy czytania, bo tak z tego trzeciego czytania to wyłania się taka dychotomia, zło-dobro. Zły, dobry. Natomiast święty Paweł buduje Kościół chyba na trzech filarach. Wiara, nadzieja, miłość. I stąd jest, nie da się bez miłości, bez wiary i bez nadziei w ogóle istnieć, żyć. No i stąd takie moje skojarzenie, no my ciągle zło, dobro, zło, dobro, to nic nie daje po prostu. Trzeba czynnik trzeci wprowadzić, który nas jakoś ustawi właściwie, żeby nie było tej walki z was dobrem, tylko wiara, nadzieja, miłość może nas uzdrowić i nas zbawić. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Pani Tereso, bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Księże, prosimy o słowo komentarza.
Dziękuję. Rzeczywiście, w dzisiejszej Ewangelii jest ta dychotomia zły i dobry. Ona wynika z kontekstu. Akurat w tej przypowieści Pan Jezus się na tym skupił. A wiemy, że w innych miejscach skupia się na czymś innym. Także patrzymy tylko na tą dzisiejszą Ewangelię, patrząc też w kontekście tych podziałów, tych różnych takich złośliwości, które są kierowane w stronę Pana Jezusa. I o co chodzi tutaj Panu Jezusowi? Nie chodzi o to, żeby jakoś dzielić ludzi, ale chodzi o to, by wstrząsnąć ich sumieniem. A więc, żeby zdali sobie sprawę, że muszą się opowiedzieć. Czasami tak mi się wydaje, w dzisiejszym świecie chcielibyśmy tak trochę łagodnie, trochę tu i trochę tu, albo z drugiej strony na zabój, tylko w tą stronę, a nie w inną. Pan Jezus tutaj pokazuje nam w sumie tą drogę pośrednią, że owszem, taki całkowity podział i ostateczne zwycięstwo dobra nastąpi, ale jeszcze nie teraz, dopiero w przyszłym świecie. Natomiast tutaj na ziemi współistnieje i dobro, i zło. I tak do końca nie potrafimy go rozróżnić. Jest to trudne w każdym razie i dopiero na końcu może to rozróżnić dopiero sam Bóg. A więc Pan Jezus ostrzega nas, abyśmy nie starali się pełnić tutaj roli Pana Boga, oceniać jedni drugich, kto jest dobry, kto jest zły, ale starali się pomimo tych naszych naleciałości i do dobra, i do zła wzrastać. tak jak to ziarenko właśnie najmniejsze, razem ma w sobie tą Bożą moc, aby stawało się pięknym, piękną rośliną, pięknym właśnie obrazem Królestwa Bożego, tak i my. A Królestwo Boże wzrasta tam, gdzie pełni się wolę Bożą, tak jak w każdym królestwie. I dlatego tutaj naszym zadaniem, takim bardzo osobistym myślę, jest starać się w naszych codziennych wyborach kierować się właśnie wolą Bożą. Czy Bóg tego chce? Czy ja rzeczywiście przyczyniam się do wzrostu Jego Królestwa? Czy ja robię tylko to, co ja chcę, co jest dla mnie przyjemne? Czy też raczej staram się właśnie kierować w życiu wolą Bożą? Myślę, że to jest taki dobry drogowskaz właśnie do naszej osobistej świętości.
Bardzo dziękuję. Odbieram kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Południe Polski. Chciałbym inne tłumaczenie tego, tej przypowieści powiedzieć. Mianowicie każdy ksiądz pospolity, który chrzci dziecko, które jest dobre. Nie ma dziecka, które ma napisane, że jest chwastem. Natomiast jest to tylko jedno i to samo po prostu ziarno dobre. Każdy ksiądz wie, że wraz ze wzrostem dziecka następuje uderzenie szatana, który chce, aby z tego, co zacznie rosnąć, wydobyć jak najwięcej jakiegoś jadu lub rośliny jadowitej. Każdy ksiądz wie, że z ziarna, które jest dobre, jedno, może wyrosnąć kardynał watykański lub może wyrosnąć piroman, który spali na przykład plebanie razem z proboszczem. Dziecko jedno od drugiego dziecka nie można wziąć i odróżnić. Ma ręce, nogi, tułów, głowę. Natomiast można rozróżnić po czynach i po owocach, które to dziecko wydaje. To jest według mnie bardziej zbliżone do po prostu rzeczywistości.
Panie Jerzy, bardzo serdecznie dziękujemy. Prosimy księdza o słowo komentarza.
Tutaj było o chrzcie, natomiast no, kontekst dzisiejszej Ewangelii jest zupełnie inny. Mianowicie właśnie dotyczy tych, którzy podejmują decyzje wobec Jezusa. Albo jesteśmy za Nim, albo przeciwko. Natomiast dziecko oczywiście ochrzczone, czy znaczy przed chrztem, jest oczywiście darem, wielkim darem Pana Boga, ale jeszcze też ogromnym darem jest to, że może zostać ochrzczona, a więc zostać przyjęte do rodziny dzieci Bożych, do Kościoła. W ten sposób otwiera się na łaski i wiemy, no to tylko, że to jest troszeczkę inny temat i nie jest częścią dzisiejszej Ewangelii. Natomiast to, co mi się bardzo podobało z Pana wypowiedzi, to, że zło poznajemy po owocach i oczywiście nigdy nie osądzamy konkretnej osoby, tak jak w tej przypowieści właśnie Pan Jezus mówi, żeby tego nie robić, ale osądzamy właśnie uczynki po owocach, więc jeżeli jest jakiś uczynek, który widzimy, że jest to zły, to staramy się go nie naśladować, ale nie staramy się wycinać osobę, która to zło popełniła. Bo to już byłoby przeciwne temu, co usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. A więc faktycznie starajmy się oddzielać zawsze zło od człowieka, który to zło popełnia.
Dla mnie też takim niesamowitą prawdą, która w tej Ewangelii jest zawarta, to jest też, no, skądinąd po to jest Ewangelia. To jest prawda o nas samych, że my jesteśmy bardzo często podobni do tych rolników, do tych pracujących na tym polu i paradoksalnie chcąc walczyć ze złem, skupiamy się na złu, zamiast skupiać się na dobru. Wkładamy potężny wysiłek w to, żeby pozbyć się jakiegoś grzechu w sobie, a przez to skupiamy się na grzechu, zamiast skupiać się na tym, co jest dobre. Zamiast skupiać się na tym, żeby pole naszego życia było obsiane na tyle obficie dobrem, żeby nie było tam miejsca na to, na ten chwast, no to czasami właśnie chcemy zrobić to trochę odwrotnie.
Myślę, że jak najbardziej to byłoby to zło wewnętrzne, prawda? Czyli bardziej ta przypowieść, która była w poprzedniej niedzieli, czyli ta gleba, która w nas jest. ale powstaje, czy pozostaje też to pytanie o to zło zewnętrzne i faktycznie Pan Jezus nie pozostawia tego pytania bez odpowiedzi, bo one wbrew pozorom jest, domaga się w nas odpowiedzi, tak myślę. Często one nas bardzo boli, kiedy ktoś właśnie z zewnątrz otrzymujemy, czy tam doświadczamy jakiegoś zła, ono bardzo boli i domaga się wręcz w nas jakiejś odpowiedzi. I Pan Jezus w tym pomaga właśnie, żebyśmy uczyli się tej cierpliwości, wiedząc, że Bóg nie pozostawi tego zła bez odpowiedzi, że to nie my jesteśmy odpowiedzialni za zbawianie świata, byśmy powiedzieli, tylko Pan Bóg. My natomiast w takiej wielkiej cierpliwości i wytrwałości powinniśmy skupić się na tym właśnie dobru, na tym ziarenku, które mamy, czyli na tym małym, z którego może wyrosnąć piękna roślina.
Mówię, to takie doświadczenie z konfesjonału, kiedy faktycznie nawet sam człowiek walczy z jakimiś tam swoimi wadami, z grzechami i rzeczywiście zamiast skupić się na tym, co jest dobre, to skupia się na grzechu i paradoksalnie chcąc go gdzieś wyeliminować, to jeszcze bardziej w niego wchodzi, bo tak jak Pan Jezus w przypowieści mówi, no wchodząc w to pole zaczynamy zadeptywać to zboże zamiast sprawić, żeby go było jeszcze więcej.
To prawda, bo jednak celem nie jest usuwanie chwastów, tylko wzrost królestwa, prawda? To jest analogia tutaj całej przypowieści, dotyczy wzrostu królestwa. Więc staramy się właśnie o wzrost.
I odbieramy kolejne telefony. Halo Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja Zawsze Dziewica. Witamy. Któż się do nas dodzwonił?
Teraz i zawsze. Dariusz Zamościa.
Witamy, Panie Dariuszu.
Pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza profesora wykładowcę. Ja tutaj księdza profesora wykładowcę słyszałem, jak ksiądz profesor powiedział, że nie naszą rzeczą jest osądzać, kto jest synem prawości, jak kto synem nieprawości. I to jest prawda. Ja tutaj może zacznę od, nie związano z dzisiejszymi czytaniami, ale od takiego zauważenia, że my mamy prawo trochę osądzać, dlatego że my musimy wiedzieć, dokąd idziemy. I to nie jest tak wcale, że my mamy być ślepi. Ale zacznę od tego, żeby najpierw nie wyrywać chwastu, to zacznę od tego, od takiego powiedzenia chyba Jezusa, że nie toczymy, a nie, to chyba świętego Pawła, nie toczymy walki z krwią i z ciałem, ale z duchami na okręgach, z złymi duchami na okręgach niebieskich, czyli na okręgach nieba. I na ziemi, i na okręgach niebieskich pod ziemią. Więc dlaczego, jeżeli mielibyśmy być synami prawości, to raczej byśmy dążyli do tego, żeby nie to, że osądzać, co jest chwastem, ale raczej to, co jest niedoskonałe i nie może poznać Jezusa Chrystusa, jakby przypomnieć im, w czym jest grzech, i żeby uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, czyli uwierzyli w to, co jest wszystkim. Bo Jezus Chrystus jest dla nas wszystkim. I jeżeli nie uwierzymy w to, co jest wszystko, nie przyprowadzimy ludzi, to też jesteśmy w jakiś sposób odpowiedzialni za nich. Nie o to chodzi, aby wyrwać chwast, ale o to chodzi, aby do chwastu nie doszło. I chwast jest, wiadomo, że są ludzie, którzy nie wierzą w to, co jest wszystko, co jest sprawiedliwe, co jest słuszne, nie wierzą w synów prawości, ale też my nie mamy ich jakby wyrywać, a raczej przypomnieć im, że jest coś takiego jak prawość i sprawiedliwość. Jak prawość Boża, czyli są synowie prawości. I może tak, może nie walczmy z ludźmi, a walczmy z tym, co jest złe, czyli z duchami na okręgach niebieskich, a okręgi niebieskie także są pod ziemią. Także może w ten sposób.
Dziękuję. Panie Dariuszu, proszę. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy księże Łukaszu.
Rzeczywiście chyba taka główna myśl to jest właśnie, że owszem, trzeba nam osądzać czyny, no więc musimy wiedzieć, co jest dobre, a co złe, to jest oczywiste, ale nie osądzamy ludzi i nie karamy ich, dlatego że nie wiemy, co jest w sercu człowieka. Tak, żeby jakiś czyn ocenić zewnętrzny, to w miarę możemy to zrobić. Widzimy, jakie są jego owoce, wiemy, czy jest zgodny z przykazaniami, czy nie, ale w sercu ludzkim też kryje się intencja i do tego wnętrza człowieka, do jego serca nie mamy wglądu, tylko Bóg wie, jaka jest intencja człowieka. Czy on rzeczywiście chce być przeciwny Bogu, czy też coś mu nie wyszło, albo z jakichś różnych względów coś, no wiemy jak to jest, że czasami przez pomyłkę można też kogoś zranić, czy zrobić coś złego. są bardzo różne okoliczności i te okoliczności niestety my jako ludzie, no ich po prostu nie znamy i możemy oceniać tylko te czyny na podstawie tego, co widzimy albo tego, czego się domyślamy. Stąd też nasze osądy są zawsze takie ludzkie, czyli limitowane. No i musimy być bardzo ostrożni, żeby owszem, starać się oceniać czyny, rozróżniać dobro od zła, także w naszym życiu, ale starać się nie oceniać ludzi, człowieka, nie osądzać go, bo nie wiemy, co kryje się w jego sercu.
Bardzo dziękuję. I jeszcze jeden telefon na koniec. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam.
Mówi Teresa.
Witamy.
Dla mnie słowa, że odrobinka zaczynu dana do mąki spowoduje, że będzie bardzo duży urodzaj i będzie dużo chleba. I tak samo ludzie, którzy są dobrzy i idą ewangelizować, idą w tłum, ich nauka powoduje, że bardzo dużo ludzi się nawraca i powraca, czy po raz pierwszy, czy po raz któryś do Boga. Szczęść Boże, Bóg zapłać.
Bóg zapłać, Pani Tereso. Bardzo serdecznie dziękujemy i pozdrawiamy. Księże Łukaszu, też już tak podsumowuję.
Tak, bardzo dziękuję za ten głos, dlatego że on jest bardzo pozytywny właśnie. I mi się tak kojarzy też pielgrzymki na przykład. Kiedy idzie jakaś pielgrzymka, to widzimy, jak ona zmienia miasta, które mija. Ludzie często wychodzą, uśmiechają się, dają wodę, pozdrawiają. Albo nawet Radio Maryja. Pamiętam jeszcze 30 lat temu, kiedy ponad właściwie, kiedy było takim małym radyjkiem. Potem jak weszła telewizja Trwam, jak to się wszystko rozwijało i jak bardzo powoli byśmy powiedzieli, z takiego małego ziarenka zaczęła się rozrastać taka piękna roślinka. No i dzisiaj po tylu latach widzimy, jak bardzo się rozszerza i jaki ma wielki wpływ po prostu na ludzi. Czyli ten mały zaczyn rzeczywiście zmienia świadomość, rzeczywistość tych ludzi, którzy jakoś są w jej okręgu. Czyli tu widzimy takie ogromną moc świadectwa. Moc, która jest mocą Bożą i która nie jest z człowieka, bo wiemy, że to nie ludzkie umiejętności, tylko tak z pokorą trzeba stwierdzić, że to jest właśnie moc Boża. Człowiek może coś zrobić, może współpracować z Bogiem, ale sama moc tego wzrostu należy do samego Boga.
Księże doktorze, na zakończenie jeszcze pytanie, bo padło tutaj takie poza anteną. Jak się nazywała ta roślinka?
Po grecku, tak?
Ten
zizania.
Chwast.
Zizania.
Ten chwast, zizania.
Tak.
Pięknie, bardzo serdecznie dziękuję. Naszym przewodnikiem po Słowie Bożym najbliższej niedzieli, 16 niedzieli w ciągu roku, był ksiądz dr Łukasz Darowski, salwatorianin, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego Salwatorianów w Bagnie. I oczywiście jeszcze na zakończenie tradycyjnie słowa pozdrowienia.
Tak, dzisiaj bardzo szczególnie chciałbym pozdrowić wszystkich salwatorianów, salwatorianki, salwatorianów świeckich, dlatego że dzisiaj mamy święto. Święto błogosławionego Franciszka Jordana, a więc naszego założyciela. Ale także bardzo serdecznie chciałbym pozdrowić grupę wakacyjną Ad Astra, która teraz przebywa nad morzem, której kierownikiem jest kleryk Michał Góralewicz. Pozdrawiam również wszystkich wychowawców, a szczególnie wszystkie dzieci.
My się do tych pozdrowień oczywiście dołączamy i też wszystkich salwatorianów i salwatorianki w dniu wspomnienia błogosławionego Franciszka Marii Jordana od Krzyża chcemy pozdrowić.